Cała Ewangelia o Jezusie Chrystusie zaczyna się od natury Boga, od tego, jaki Bóg jest. Bóg jest sprawiedliwy. Izajasza, 5 rozdział, 16 werset, mówi tak: lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Bóg jest święty. Bóg nie może złamać żadnych swoich atrybutów i zrobić coś na przykład przeciwnego swojej naturze. On jest sprawiedliwym Bogiem, świętym i dobrze. Dobrze, że takim jest, bo zastanów się, co by było, gdyby świat został stworzony przez złego Boga, który na dodatek byłby wszechmocny. No, masakra. I tu pojawia się nasz problem, bo tak, ja jestem zły. I tutaj mówię o sobie. Ale chcę też troszeczkę powiedzieć o tobie, bo ty też jesteś zły. I pytanie, które mam, jest takie. Co sprawiedliwy Bóg zrobi z kimś takim jak ja albo ty? Tak jak jest napisane w liście do Rzymian, 3 rozdział, 12 werset, który mówi tak, że wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Nie ma żadnej wymówki. Wszyscy zgrzeszyli. Ja i ty, twój sąsiad. Ale możesz się jeszcze chcieć próbować zapytać coś takiego, okej, dobra, Peter, masz rację, ale co w tym jest takiego przerażającego, że Bóg jest sprawiedliwy? Co z tym jest tak nie tak? Nie? Dlaczego o tym mówisz dzisiaj? Otóż przerażające jest to, że święty i sprawiedliwy Bóg będzie sądził sprawiedliwie. Pozwól, że ujmę to tak. Jeśli taki obraz. Jeśli jakiś przestępca albo kryminalista będzie miał stanąć przed skorumpowanym sądem i takim sędzią, któremu ktoś z rodziny na przykład dał w łapę, to taki kryminalista będzie spokojny o swój los, bo za chwilkę stanie przed ławą gdzieś tam w sądzie, ale sędzia jest przekupiony. Nie? Jestem spokojny, mogę sobie przyjść, usiąść, posiedzieć, potem wyjść. Wyrok będzie na moją korzyść. Ale jeśli ten sam przestępca będzie miał świadomość, że zaraz stanie przed sądem i gdzie sędzia jest sprawiedliwy i nie dał się przekupić ani zastraszyć i na dodatek nic po znajomości nie udało się uzyskać rodzinie, to zacznie się obawiać, no, może nawet wpadnie w przerażenie, bo co? Bo wpadł w ręce sprawiedliwego sędziego. I właśnie to jest najbardziej przerażającą prawdą na świecie, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. Tak jak mówi o tym pięknie Psalm 9, werset od 8 do 9. Lecz Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój, sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Obecnie obserwuję taką troszeczkę niebezpieczną tendencję w Kościele, gdzie współcześni głosiciele przychodzą i mówią, akcentując to, że Bóg jest dobry i jest miłością i jest fajny. I ty wychodzisz z takiego kościoła taki troszeczkę zupełnie uspokojony, taki troszeczkę uśniony, uśpiony, śnięty i zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności, a na koniec jeszcze tobie dołożą, że Bóg jest łaskawy, przebacza wszystko i nie musisz się bać i nie musisz nic robić. Teraz tylko możesz sobie wyjść z tego kościoła, zająć się zarabianiem pieniędzy, nie wiem, aby pokazać, że jesteś człowiekiem sukcesu i tak w taki sposób udowodnić to, że ci Bóg błogosławi. Takie trochę płytkie to jest. Tak, to prawda, że Bóg jest dobry, że jest miłością i jest łaskawy, a ja ci chcę powiedzieć, że Bóg jest jeszcze święty i sprawiedliwy. I nie zapominaj o tym. I to jest najbardziej przerażająca prawda, jaka istnieje. Bo ty, albo zacznę od siebie, ja jestem grzesznikiem. Ale ty też. Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, zgrzeszyliśmy przeciwko sobie nawzajem, zgrzeszyliśmy przeciwko całemu stworzeniu, zgrzeszyliśmy przeciwko wszystkiemu, przeciwko czemu można było zgrzeszyć. W liście do Rzymian jest pięknie napisane, 3 rozdział, 23 werset. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Całe stworzenie woła o nasze potępienie. Ale wiesz, możesz sobie tak wołać, no ale przecież ja nie jestem takim wielkim grzesznikiem. No nie, co ja takiego wielkiego zrobiłem? O co takie halo, tak właściwie, no nie, o co takie halo? Ale musisz naprawdę rozumieć jedną rzecz, rozumieć to, chociaż troszeczkę, bo to jest tajemnica, ale chociaż troszeczkę zdać sobie sprawę z tego, kim Bóg jest. On jest sprawiedliwy, a ty nie jesteś. On jest miłością, a ty jesteś jej przeciwieństwem. Co więc święty i sprawiedliwy Bóg zrobi z takim grzesznikiem jak ja, w ogóle z nami wszystkimi? Ale można się też zapytać, czy nie może po prostu wybaczyć. Po prostu wybaczyć. Nie? Nie. Nie może po prostu wybaczyć, bo by przestał być sprawiedliwy. Czy słyszysz mnie uważnie? Jeśli Bóg jest sprawiedliwy, to nie może wybaczyć. Zanim jego sprawiedliwość nie zostanie usatysfakcjonowana, bo inaczej przestałby być sprawiedliwy. Jeśli Bóg wezwie do siebie niegodziwych, aby mieli z nim społeczność, nie będzie już świętym Bogiem. Pomiędzy nim a nami jest przepaść, bo Bóg nie może nic mieć wspólnego, święty i czysty Bóg nie może mieć nic wspólnego z brudem i z syfem i z grzechem. Taki obraz można dać tutaj. Bardzo fajny, mnie się on bardzo podoba. Jeśli masz tak troszeczkę tylko wyobraźni, to wyobraź sobie, że wracasz po pracy do domu, podchodzisz do swojego domu, widzisz drzwi troszeczkę jakby otwarte, wchodzisz przez te otwarte drzwi, patrzysz i w przedpokoju na ziemi leży zabite twoje jedno dziecko. Idziesz troszeczkę dalej, wchodzisz do sypialni, patrzysz, a tam na łóżku leży twoja żona z poderżniętym gardłem, a na podłodze leży twoje drugie dziecko z nożem wbitym w pierś. Przerażony idziesz do kuchni, patrzysz, a tam jakiś morderca akurat na twoich oczach w tym momencie podrzyna gardło twojemu kolejnemu dziecku. I ty, widząc to wszystko, w jaki sposób znajdujesz w sobie ogromną siłę, ogromną moc, dopadasz tego człowieka, gdzieś w ręku po drodze znajduje się jakaś ciężka lampa, którą walisz go w głowę i go obezwładniasz, on leci na ziemię i podnosisz jeszcze raz tą ciężką lampę, żeby dać mu w głowę, ale sobie myślisz, Nie. Oddam go w ręce sprawiedliwości. Przecież jest jakaś sprawiedliwość na świecie. I tak, dzwonisz na policję. Oni oczywiście przyjeżdżają, zbierają wszystkie dowody.
Nóż,
na którym są odciśnięte jego odciski palców, tego mordercy. Akurat tak się też złożyło, że wszędzie, w całym twoim domu były poinstalowane kamery, więc zostaje zebrany ten cały materiał dowodowy, na którym dokładnie widać. I wyobraź sobie, że zbliża się dzień rozprawy, gdy wchodzisz na salę rozpraw, jest ten morderca, jest ława przysięgłych, są policjanci, którzy zebrali wszystkie dowody, którzy akurat przejeżdżali obok i weszli w tą całą sytuację. Oni też świadczą to, co widzieli, są przedstawiane dowody. Sędzia ogląda materiał filmowy z twojego domu. I po tym wszystkim, po tej całej rozprawie, ten sędzia na koniec wydaje wyrok i mówi tak: jestem sprawiedliwym sędzią, wielce miłosiernym dzisiaj i łaskawym, kocham wszystkich ludzi i dlatego wydaję wyrok na tego człowieka, że jest uniewinniony. Policjanci oczywiście rozkuwają kajdanki i wypuszczają tego człowieka na wolność. W tym momencie na sali sądowej zapada wielka cisza. Nikt nie może w ogóle nawet w to uwierzyć, co usłyszał. Co? Co się stało? Przepraszam, czy ja nie dosłyszałem? Jest uniewinniony. Jak to jest uniewinniony? Odzywa się w twojej głowie. Jak to? O co chodzi tutaj w ogóle? Co się dzieje? Jak uniewinniony? To tak, albo sędzia jest przekupiony, albo ktoś mu dał w łapę, albo po prostu został zastraszony, albo jakieś konszachty, albo ten cały proces po prostu jest od samego początku, nie wiem, ustawiony. I powolutku zaczyna się szum na tej sali sądowej, nikt nie potrafi w to uwierzyć, co się dzieje, i podnosi się wielki głos i rament. Halo, halo, o co tu chodzi? Jak jest uniewinniony przestępca? Są dowody, jest uniewinniony? Sędzia jest skorumpowany. Idziesz następnego dnia do gazety, idziesz do telewizji, idziesz do radia, nie wiem, piszesz list do prezydenta, po prostu podnosisz wielki raban w kraju, bo sąd nie wykonał swojej roboty, bo sąd jest niesprawiedliwy. Robotą sądu jest sądzić, a nie wypuszczać przestępców. Jawna niesprawiedliwość. Czy teraz rozumiesz, dlaczego Bóg nie może ci wybaczyć i po prostu powiedzieć: przebaczam. Jestem miłościwy i łaskawym sędzią i dlatego przebaczam ci. Bóg nie może wziąć, poklepać ciebie po ramieniu, powiedzieć: słuchaj, nic się nie stało, zapomnijmy o wszystkim, nie ma sprawy. Zapytać się ciebie: i co, przykro ci jest? Ty powiesz: tak, przykro mi jest. I co, obiecujesz, nie będziesz już więcej grzeszyć? Ty powiesz: tak, nie będę już więcej grzeszyć. Na to Bóg powie: okej, nie ma sprawy, zapomnijmy o wszystkim, do widzenia, następny. Nie, nie, taki Bóg byłby niesprawiedliwy. Jeśli tak miałby wyglądać Boży sąd w obecności aniołów, którzy będą świadkami na tym sądzie, który się będzie dokonywać, jeśli Bóg by postąpił tak chociaż z jednym człowiekiem, nie wiem, klepnął go po ramieniu, powiedział mu: słuchaj, ja cię lubię, ja ci przebaczam, albo wiesz, coś na przykład na znak poznajomości, no nie? Znasz Pana Jezusa, mojego syna? Tak, znam. Okej, fajnie, no to chodź, ziomuś, no nie? Poznajomości. Nie, nie, Bóg nie może wybaczyć. Więc podstawowe pytanie w Biblii jest takie. Jak sprawiedliwy Bóg może postąpić, aby nadal zachować swoją sprawiedliwość, ale jednocześnie uratować grzesznika? I to jest właśnie to, co stało się na krzyżu Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie krzyż Jezusa Chrystusa jest wszystkim, absolutnie wszystkim. Na tym krzyżu zawisł jedyny sługa, jakiego Bóg kiedykolwiek miał. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I grzechy ludu zostały na niego zrzucone i cały gniew, święta Boża nienawiść do grzechu, do niegodziwości, wszystko, co powinno spaść na twoją głowę, spadło na głowę umiłowanego jedynego Syna Bożego. W ofierze krzyżowej Chrystusa widzimy wspaniałe i niepowtarzalne objawienie pełni Bożych cech. Bóg jest sprawiedliwy, On musi potępić nasz grzech. Ale Bóg jest również miłością i to właśnie z miłości do Ciebie posłał swojego Syna jednorodzonego, który stał się człowiekiem. Tak jak mówi pięknie o tym Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 16 do 18. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I ten Syn, który przyszedł na świat, stał się człowiekiem, żył bezgrzesznym życiem jako człowiek i na końcu swojej ziemskiej misji poszedł na krzyż. Na tym krzyżu wziął na siebie grzechy Twoje, moje i wszystkich ludzi i cała sprawiedliwość Boża i cały ten gniew Boży, słuszny gniew Boży, na który my zasługujemy, został zrzucony na Chrystusa. Tak jak mówi o tym list do Rzymian, 3 rozdział, wersety od 23 do 26. Pisze pięknie tak. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Chrystus wypełnił wszystko, absolutnie wszystko, co było potrzebne, aby zaspokoić Bożą sprawiedliwość. I po tych cierpieniach na tym krzyżu w końcu powiedział: wykonało się, wypełniło się, co oznacza, że wypełnił wszystko, co jest potrzebne, aby zaspokoić Bożą sprawiedliwość względem ludzi. I po tych słowach umarł. Poniósł pełen koszt aż do końca. I to bardzo ważne, aby zrozumieć, że nasze grzechy, Twoje, nie zostały odpokutowane dlatego, że Jezus został opluty, pobity, nie wiem, przybity do krzyża przez Rzymian i to rzymskie ukrzyżowanie tak naprawdę zabiło Chrystusa. Nie. Oczywiście można spotkać każdej niedzieli wielkanocnej takich kaznodziei głoszących w kościele o gwoździach, włóczni, koronie cierniowej. Oni przedstawiają krwawy obraz tego biczowania, ukrzyżowania, tak to prawda. Potem prowadzą nas przez takie medyczne rozważania wręcz na temat tego, czym było rzymskie krzyżowanie i jaka to była masakra i z punktu medycyny, jak to wszystko działało. Oczywiście tak to też prawda, to była krwawa śmierć, ale to jeszcze nie jest głoszenie Ewangelii. Nie jesteś zbawiony, jeśli jesteś, dlatego, że Rzymianie pobili i ukrzyżowali Jezusa. O nie, nie, nie. Jeśli jesteś zbawiony, to tylko dlatego, że Jezus Chrystus tam na tym krzyżu przyjął na siebie twój grzech i w tym momencie, kiedy On go przyjął, to Jego własny Ojciec rzucił się na Niego z tym całym gniewem i z tą całą pretensją i z tą całą nienawiścią, jaką ma do grzechu. I Jego własny Ojciec zmiażdżył Go pełnią swojego boskiego gniewu. Zrobił z Nim, z Chrystusem, dokładnie to, co zrobiłby z każdym grzesznikiem, ponieważ, i tu bardzo ważne, ktoś musiał zapłacić. I to był On, Jezus Chrystus. Ty nie jesteś zbawiony, dlatego, bo Bóg odpuścił ci grzechy i poklepał cię po ramieniu, powiedział, słuchaj, nic się nie stało, zapomnijmy o wszystkim. I twoje grzechy tak zostały odpuszczone. Nie, nie, nie. Ty jesteś, jeśli jesteś zbawiony z wiary, za darmo, to tylko i wyłącznie dzięki temu, że Jezus Chrystus za ciebie umarł. Że ktoś za ciebie zapłacił. Ewangelia, właściwie rozumiana, to Bóg pojednujący świat ze sobą. To Jezus Chrystus jako wspaniały, doskonały mediator, który tam na krzyżu zawiera nowe przymierze w swojej świętej krwi i ofiaruje siebie Ojcu za nas. Bóg objawiający się człowiekowi jako sprawiedliwy, absolutnie całkowicie sprawiedliwy, nie mogący po prostu przebaczyć i pominąć grzechów, odwrócić się, nie wiem, do nich plecami, udając, że ich nie widzi, ignorując je, albo po prostu mówiąc, kocham cię, nie przebaczam ci po prostu, nic się nie stało. Nie. Bóg, który musi rozprawić się z grzechem swojego ludu. Musi zaspokoić sprawiedliwość, aby uspokoić swój gniew i robi to poprzez śmierć swojego jedynego syna, przyjmującego tam na krzyżu ten, na siebie tą Bożą chłostę, tą karę, która musiała spaść. Nasze grzechy zostały odpokutowane, ponieważ na tym krzyżu On wziął na siebie nasz grzech. I wtedy Bóg zmiażdżył go, jeszcze raz powtarzam, za nasze występki, starł go w proch. Gniew Boży, który powinien spaść na mnie, na ciebie, spadł na Jego jednorodzonego, jedynego Syna. I On, Jezus Chrystus, poniósł pełen koszt w cierpieniu i zmarł, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Ale na tym nie kończy się Ewangelia, bo Słowo Boże mówi dalej, że Jezus Chrystus trzeciego dnia powstał z martwych. Ale to zmartwychwstanie wcale nie uczyniło go Synem Boga, bo przecież On był nim od zawsze. Ale było to Bożą publiczną deklaracją odnośnie kilku spraw. Po pierwsze, Bóg w ten sposób powiedział, to jest mój ukochany Syn, w którym mam upodobanie. Po drugie, to zmartwychwstanie było Bożym znakiem, że zaakceptował śmierć Chrystusa i to odkupienie Z grzechów jego ludu i na mocy tego odkupienia mogę być dzisiaj usprawiedliwiony. Dlatego na przykład Piotr mógł twierdzić przed rozwścieczonymi Żydami, że to zmartwychwstanie właśnie udowadnia, że Jezus, którego, tak pisze, wy ukrzyżowaliście, jest i Panem, i Chrystusem. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 36 werset. Pisze tak. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I po trzecie, w końcu, zmartwychwstanie Chrystusa go uwiarygadnia, że jest tym prawdziwym Mesjaszem i Odkupicielem, bo przezwyciężył śmierć. Ale to dalej nie wszystko, bo Chrystus po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i teraz siedzi po prawicy Boga i nie ma żadnego innego imienia. To znaczy na całym świecie nie ma nikogo, kto byłby dany ludziom i dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni. Tak jak pisze o tym pięknie Łukasz w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale i 12 wersecie, pisze pięknie tak: i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem wiecznym. Tylko Jezus Chrystus. Nikt, absolutnie nikt, nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Bo jeden jest Bóg i jeden jest pośrednik między Bogiem i ludźmi. Człowiek, Jezus Chrystus. Dlatego Biblia wzywa wszystkich ludzi, aby upamiętali się ze swoich grzechów i wierzyli Ewangelii, ażeby byli zbawieni. Dzieje apostolskie, 17 i 30 werset. I w związku z tym apostolskie wezwanie do ciebie jest takie, abyś przyszedł do Chrystusa. I dlatego apostolskie wezwanie do ciebie, czyli zaproszenie dla ciebie, abyś przyszedł do Chrystusa, to nie, czy może zechciałbyś pomodlić się modlitwą pokutnika w ten albo w tamten sposób i może zechciałbyś zaprosić Chrystusa do swojego serca. Nie. Apostolskie wezwanie dla ciebie jest takie, jak zapisane w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 30 do 31 wersetu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa ciebie, abyś się upamiętał, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Jesteś zbawiony poprzez upamiętanie się ze swoich grzechów, wierzenie Ewangelii i dowodem na to, że upamiętałeś się ku zbawieniu i że uwierzyłeś ku zbawieniu, jest chrzest. Więc podstawowe pytanie jest takie. Czy upamiętałeś się? Czy twój umysł się przemienił? Czy ta zmiana twojego sposobu myślenia doprowadziła do zmiany intelektu, zmiany woli i zmiany emocji? Czy nienawidzisz teraz grzech, który wcześniej kochałeś? Czy pragniesz teraz świętości, którą wcześniej ignorowałeś? Czy podziwiasz teraz Chrystusa, kochasz Go, tego Chrystusa, z którym kiedyś nie miałeś wcześniej nic wspólnego? Czy uważasz Królestwo Boże, Kościół, w którym jesteś, za drogocenną perłę, którą udało ci się odnaleźć. Kończąc, szybciutko podsumuję w kilku zdaniach. Ewangelia Jezusa Chrystusa mówi, że Bóg jest sprawiedliwy. Człowiek natomiast jest zepsuty i godny wszelkiego potępienia. Bóg musiał zaspokoić swoją sprawiedliwość, aby móc przebaczyć ludziom i dokonał tego na krzyżu, gdzie Chrystus był sądzony za ludzi i ich grzech oraz został zmiażdżony całym ciężarem Bożego gniewu przeciwko nim. Umierając, zapłacił karę w pełni, doskonałą karę, został wzbudzony z martwych i teraz wszyscy ludzie na całym świecie mogą być zbawieni poprzez upamiętanie i wiarę w Niego. Dowodem tego upamiętania i wiary prowadzących do zbawienia jest nieustanne Boże działanie prowadzące do świętości. Dziękuję za uwagę i błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa.